Tytuł tygodnia.
Hege Storchauk. Islam. 11 plaga. Wydawnictwo Stapis.
Hege Storchauk jest norweską dziennikarką, autorką wielu książek, a także obrończynią praw kobiet. Jest laureatką Nagrody Literackiej Południowej Norwegii za opublikowaną w 2006 roku książkę traktującą o konsekwencjach imigracji w Europie. Kolejna książka, Islam 11 plaga, wydana w 2015 roku, szybko stała się bestsellerem w Norwegii. Polskie tłumaczenie ukazało się nakładem wydawnictwa Stapis. Storchauk w oparciu o dużą wiedzę i własne wieloletnie doświadczenie kreśli przerażający obraz radykalnego islamu, który coraz mocniej rozprzestrzenia się w Europie Zachodniej. Towarzyszy temu całkowity paraliż elit intelektualnych i politycznych, które w imię poprawności politycznej odwracają głowę od najbardziej nawet brutalnych działań coraz bardziej radykalizujących się środowisk islamskich. Książkę otwiera relacja z wizyty w Marsylii, zamieszkiwanej w blisko 50% przez muzułmanów. Autorka chce wybrać się do dzielnicy, powstałej według projektu słynnego Le Corbusiera, zamieszkiwanej obecnie w większości przez muzułmańskich imigrantów. Dziwi się, że żaden taksówkarz nie chce jej tam zawieźć. Gdy dociera w końcu na miejsce, rozumie obawy kierowców.
Gdy wysiadam z metra na ostatniej stacji Bougainville, jestem jedną z trojga pasażerów o zachodnim pochodzeniu. Rozglądam się i wybieram kierunek północny, nieodległy okręg 14, na którym królują blokowiska. Jest godzina 11:30. Muszę przyznać Erikowi rację. Na ulicach jest pusto. Recepcjonista tłumaczył, że o tej porze pracują tylko nieliczni, jeśli są do tego przymuszeni. Większość mężczyzn odsypia jednak po nocnym handlu narkotykami i tym podobnych sprawkach niecierpiących światła dziennego. Kobiety są zaś uwięzione w domach, z dziećmi i nad garnkami. Widzę, że Erik nie żartował o tych walających się wzdłuż ścian bloków, rozbitych muszlach klozetowych, umywalkach czy innych sprzętach, jak pogruchotane szafy, krzesła i ławy. W dodatku na każdym balkonie zatknięto antenę satelitarną. Erik mógł dodać jeszcze kilka słów o gnijących materacach, wszelkiego typu śmieciach z plastiku i szkła, a także o ubraniach rozwleczonych nie tylko tuż przy domach, ale również po tym, co kiedyś miało stanowić place zabaw dla dzieci. Zatem nie zbliżam się nawet na chwilę do groźnych ścian bloków. Przy każdym kroku słyszę chrzęst zbitego szkła. Nawet gdy przechodzę przez boisko do koszykówki, po którym również walają się różnego rodzaju śmieci. To boisko wyzionęło ducha wiele, wiele lat temu. Teraz to jest raczej pobojowisko. Gdybym mieszkała tu z dziećmi, w życiu nie wypuściłabym ich za próg mieszkania, żeby bawiły się na tym przerażającym podwórku. Na spacerze z psem musiałabym go nieść kilkaset metrów przez najbardziej zasypany rozbitym szkłem teren, zanim z niepokojem pozwoliłabym mu postawić łapy na nieco czystszym fragmencie asfaltu. Zresztą nie widzę tu ani żadnego dziecka, ani żadnego właściciela psa. Jeśli ktoś wierzy w ideę Le Corbusiera o zielonych płucach, którymi miały oddychać blokowiska, muszę go zawieść. Ze wszystkich stron osaczały mnie tam autostrady i rozjeżdżone drogi. Żadnego, żywszego koloru na łamiących symetrię fasadach. Wszędzie identyczne, ciężkie i ponure bloki z typowymi, szarymi zasłonami, o ile w ogóle w oknach pojawiają się zasłony. Beton i stal. Mieszkania tej samej wielkości dla rodzin o rozmaitych rozmiarach i różnorodnych potrzebach. Żadnego sklepiku czy kafejki w okolicy. Ten modernistyczny wysyp, który miał zlikwidować napięcia społeczne i różnice klasowe, da się scharakteryzować tylko w jeden sposób. Gigantyczny, odrealniony błąd, obcy projekt o cechach totalitarnych. Na rogu jednego z bloków zatrzymało się trzech młodych mężczyzn, Arabów lub Algierczyków, każdy z ręcznie skręconym papierosem w dłoni. Widzę, jak przekazują sobie banknoty. Wyglądają jak członkowie umundurowanej bandy. Brody na długość ciut dłuższą niż pięść, muzułmańskie czapeczki, długie koszule i adidasy. Żeby nie prowokować, pozostawiłam lustrzankę w hotelu. ale szybko robię zdjęcia telefonem komórkowym. Trzej mężczyźni na tle przygnębiającego otoczenia. Mieszanka pohukiwań i machania ramionami dwóch z nich zostaje przerwana stanowczym głosem reprymendy trzeciego. Wsuwam komórkę do kieszeni i wracam na południe, ku centrum Marsylii. Maszerowanie po bezludnych blokowiskach zajęło mi łącznie 1,5 godziny. Domyślam się, że gdybym znalazła się tam wieczorem, okolica ukazałaby mi się z zupełnie innej strony. Na razie jednak odechciewa mi się dalszych badań terenowych. Moje postępowanie można uznać za bojaźliwe. Nie uważam się jednak za osobę strachliwą, a jedynie ostrożną. Nigdy wcześniej ani później nie czułam większej potrzeby, by spuścić wzrok w miejscu publicznym. Nawet gdy w latach 90. przebywałam wśród wyjętych spod prawa plemion pakistańskich pod afgańską granicą, czułam się bezpieczniej niż na tym marsylskim blokowisku. Moje przerażenie jawiło mi się jako doświadczenie absurdalne, gdy pomyślałam, że przecież będąc około 20, podróżowałam samotnie, wolna i bez strachu po całej Europie. Równocześnie ogarnęło mnie melancholijne współczucie dla dzieci, młodzieży i kobiet, które żyją w brzuchach totalitarnych machin mieszkalnych, poza zasięgiem rąk prawa, odcięte od kultury, radości i dostatku, którymi dysponuje przecież Francja. W drodze powrotnej do hotelu rozglądałam się za kimś, kto by chociaż trochę przypominał Hindusa, Sika czy Buddystę. Na próżno. Wiele razy widziałam natomiast brodaczy, zaczepiających przypadkowych mężczyzn na ulicy. Jak zrozumiałam, byli misjonarzami, agentami islamu pośród zagubionych owieczek, młodych ludzi, którzy izolują się na własne życzenie, których wedle wspomnianego wcześniej raportu charakteryzuje strach przed światem zewnętrznym, przed nieznanym społeczeństwem, którego reguł i zasad nie potrafią opanować. Trudno się jednak dziwić, że nie są otwarci na Francję, skoro żyją poza obszarami jej wpływu tak psychicznie, jak i fizycznie. Hege Storhauk. Islam. 11. plaga. Wydawnictwo Stapis.